Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Polska ma nową błogosławioną. W Rzymie do chwały ołtarzy została wyniesiona Celina Bożencka. Powiemy o tej niezwykłej żonie, matce, wdowie i zakonnicy. Porozmawiamy także z Andrzejem Mecherzyńskim Wiktorem, cudownie uzdrowionym za wstawiennictwem matki Celiny. Przybliżymy również dzień dzisiejszy założonego przez nią Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. 27 października na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Błogosławieni, błogosławieni, albo cieszeni.
Choć chciała być zakonnicą, z posłuszeństwa wyszła za mąż. Przeżyła śmierć trojga dzieci i męża. Za pomoc powstańcom doświadczyła więzienia. Do chwały ołtarzy w Rzymie wyniesiona dziś została Celina z Chludzińskich Bożencka. Często musiała rezygnować z własnych planów, życie miała naznaczone krzyżami. Całkowicie ufając Bogu, założyła jednak Zgromadzenie Zmartwychwstanek. Liturgia beatyfikacyjna sprawowana była po południu w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. W imieniu papieża przewodniczył jej prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał José Saraiva Martins.
Jej postać wydaje się być wykuta przez boskiego rzeźbiarza dłutem modlitwy i podporządkowania jego planom. Istotnie, kiedy 20-letniej dziewczynie, która czuła w głębi serca pragnienie oddania się Panu w życiu konsekrowanym, nawet za klauzurą, zostaje zakomunikowana wola rodziców o zamążpójściu, po 3 dniach udręki naznaczonych smutkiem i łzami przychodzi decyzja o odprawieniu rekolekcji. Chciała przeżyć tę chwilę sam na sam z Bogiem i powierzyć Mu swe oczekiwania, lęki i nadzieje. To modlitwa pomagała jej trwać przy Bogu i przyjąć małżeństwo jako część Jego planu wobec niej. Ufna modlitwa towarzyszy jej jako żonie i matce, szczególnie gdy radość z urodzenia dzieci jest gaszona żałobą po ich śmierci. Nabiera sił z Eucharystii, w której co rano uczestniczy, czerpiąc z Chrystusowej ofiary natchnienie i energię dla swego codziennego poświęcenia.
Mszę beatyfikacyjną współkoncelebrowali kardynałowie Camillo Ruini i Stanisław Dziwisz. Liturgiczne wspomnienie błogosławionej Celiny Bożenckiej obchodzone będzie 26 października, czyli w rocznicę jej śmierci.
To jest ciekawe też u matki Celiny, że ona żyje w różnych stanach życia.
Ksiądz Wiesław Śpiewak, postulator w procesie beatyfikacyjnym.
Skupia w sobie rozmaite drogi kroczenia chrześcijańskiego. I to jest to, że niezależnie od tego, jaką drogą ja idę, w każdym z tych wymiarów mogę nieść nadzieję. Mogę stawać się świętym, bo przecież ona uświęciła się nie tylko jako zakonnica. Droga jej uświęcenia prowadzi także przez życie małżeńskie i rodzinne. I potem to życie zakonne jakby rozwija całość tej świętości, że ona może już skoncentrować się tylko na jednym, czyli tylko na Bogu. Ale to nam mówi, jakąkolwiek drogą kroczysz, może stać się świętym. Myślę, że to jest to najgłówniejsze przesłanie.
Ta beatyfikacja jest wielką łaską.
Matka Dolores Stępień, przełożona generalna Zmartwychwstanek.
Matka Celina jak nigdy jest znana teraz po całym świecie. A dlatego, że ona jest taką osobą różnorodną. Każdy jest do niej przyciągnięty. Dla mnie jednak matka Celina jest osobą, która była oddana ludziom. Kochała rodzinę, kochała siostry. Nie dbała, że było dużo do roboty albo dużo do cierpienia. Ja od niej się nauczyłam, że najważniejsze jest dla mnie i dla całe zgromadzenie to pokazywanie światu, że najważniejsza rzecz dzisiaj to jest nadzieja. Bo przecież Jezus dał nam to nowe życie.
W uroczystości beatyfikacyjnej uczestniczył w Rzymie również Andrzej Mecherzyński Wiktor. Został on cudownie uzdrowiony za przyczyną matki Celiny. Warto dodać, że jest on w 4. pokoleniu wnukiem nowej polskiej błogosławionej.
Andrzej praktykuje wspinaczkę skałkową, jest w tym dobry. No jest to jakaś jego ogromna pasja i kiedyś będąc na treningu, no wspina się po tych skałkach, jest tak gdzieś na 3,5 metra w górze i w pewnym momencie, no jak w czasie treningów bywa, no od tej skałki sztucznej odpada, liny nie trzymają zupełnie i spada na tę cementową posadzkę. Uderza bardzo mocno głową, traci przytomność. Oczywiście jest pogotowie, zostaje przewieziony do szpitala imieniu Rydigiera w Krakowie. Tam jest mu podana fachowa opieka medyczna, jasne. Z tym, że sytuacja jest poważna. Zagrożenie życia jakieś zawsze w tym momencie istnieje, ale nie jest to jakaś rzecz, która jest długa w czasie, w sensie samego zagrożenia życia. Jednakowoż no, stan jest ciężki. Andrzej oddycha dzięki respiratorowi. Jest krwiak rozległy przy uchu, więc jest mocne prawdopodobieństwo uszkodzenia samych organów słuchowych, które no, przy tego rodzaju i upadku, i traumie mogą potem się pojawić. Mama Andrzeja ze szpitala biegnie do sióstr, no bo jest w kontakcie z siostrami, chociażby na zasadzie pokrewieństwa z matką Celiną. Siostry zresztą pracują w tejże parafii. Prosi o modlitwę, o pomoc. No jak mama, no, potrzeba pomocy, to się biegnie wszędzie. Siostry, akurat jest wtedy kontakt z matką generalną. Matka zarządza w całym zgromadzeniu, we wszystkich domach zgromadzenia na nowennę do matki Celiny właśnie, prosząc o uzdrowienie dla Andrzeja. Siostry rozpoczynają tę nowennę we wszystkich domach. Stan Andrzeja jest stabilny, ale cały czas jest ciężki. Siostry kończą nowennę, Andrzej wychodzi ze szpitala.
Ja się dowiedziałem, że siostry się modliły za mnie bodajże jeszcze w szpitalu.
Andrzej Macherzyński, Wiktor.
Znaczy rodzice mi tam oszczędzali, prawda, nadmiaru informacji ze świata zewnętrznego, bo w głowie mi szumiało, nie bardzo wiedziałem, co się dzieje dookoła. Natomiast w rok później ruszył proces beatyfikacyjny. No i wtedy już tak od strony, w cudzysłowie powiem, formalno-kościelnej zaczęło być oficjalnie mówione, że tutaj jest jakieś bardziej bezpośrednie połączenie pomiędzy tym, że ja wyszedłem bez szwanku właściwie z wypadku, który się mógł bardzo źle zakończyć, a matką Celiną. W wypadku zresztą zupełnie nie pamiętam. Trafiłem do szpitala ze złamaniem podstawy czaszki, przez 5 dni w ogóle nie dało się mnie wybudzić. No a później po 3 dniach od wybudzenia pojechałem już do domu. Także moje takie prywatne przeżycia szpitalne są bardzo ubogie. To, że wyszedłem z tego szpitala bardzo szybko, no to wiem, bo czuję się, prawda, że 2 dni po takim wydarzeniu, czy 3, no nikt się nie spodziewał, że ja będę już w domu. Ani rodzice, ani lekarze.
To było bardzo poważnie przewidywane z racji tego, że tam były w ośrodku kierującym słuchem nacieki.
Adam Wiktor.
Że jest bardziej niż prawdopodobne wystąpienie zaburzenia słuchu, albo całkowite, albo częściowe. No i mogą być inne objawy, typu ślady niedowładu. Tak to wyglądało. A poza tym musieliśmy się liczyć, że w ciągu przynajmniej pół roku no, mogą nastąpić nieprzewidziane konsekwencje, których się nie da a priori przewidzieć, a które mogą się tragicznie zakończyć.
Andrzej się wybudził. Lekarze byli po pierwsze zaskoczeni tym, że słyszy Andrzej.
Magdalena Macherzyńska, Wiktor.
Po drugie, że wybudził się kompletnie przytomny, kompletnie kojarzący. Doskonale nam odpowiedział, że się nazywa tak i tak, że jest przy nim mama i tata. W pełnym kontakcie, świadomy, taki jak dawniej Andrzej. Poza tym, że był lekko poirytowany, że jest w szpitalu i że miał ciężką noc.
Szybkość tego uzdrowienia, tego powrotu do zdrowia jest niezwykła, bo lekarze, którzy potem w procesie są poproszeni o ekspertyzy, profesorowie uniwersyteccy z długoletnim doświadczeniem, no oni sami mówią, no szybkość i kompletność. To nie było natychmiast, bo to nie było tak, że Andrzej upadł, potem powiedzmy stwierdzono poważne obrażenia i on 2 godziny potem wstaje. Ale i tak prędkość i kompletność, całkowitość tego uzdrowienia, bo nie ma żadnych, no nic. Mijają lata, są czynione badania, nie ma żadnych, ale to żadnych konsekwencji dla jego funkcjonowania, czy to neurologicznego, czy to również słuchowego. Uzdrowienie jest kompletne, całkowite.
Jedną rzecz jeszcze chciałam dodać, co było sensacją. Lekarze to powtarzali nam stale, że jak przyszli na pierwszą wizytę we wtorek, Andrzej się obudził w poniedziałek wieczorem, we wtorek jest wizyta lekarska, to pierwszym pytaniem Andrzeja do lekarzy było, kiedy będę się wspinał. No i ponieważ on to pytanie zadał, więc lekarze nam od razu powiedzieli, nie próbujcie go do wspinaczki zniechęcać, bo ja nie chciałam słyszeć o jakimś wspinaniu oczywiście. Bo i tak będzie się wspinał, bo to jest silniejsze od niego, najwyżej będzie to robił poza wami. Więc to już wiedzieliśmy. Drugą rzeczą, którą lekarze byli zaskoczeni, to jest to, że kompletnie panuje nad wszystkimi ruchami, dlatego że nas przygotowywano w łagodnej formie, więc rozumiem, że lekarze się spodziewali gorszego stanu, że tam mogą być jakieś niedowłady. W najlepszym wypadku pani doktor nam mówiła, no może się skończyć tylko na tym, że mu się będzie ręka trzęsła, czy noga troszkę chwiała, więc te zagrożenia były spodziewane. Andrzej się obudził panujący nad wszystkimi ruchami, świadomy, taki właściwie jak przed wypadkiem. Jedyny skutek, który się utrzymał przez tydzień, Andrzej szeptał. Andrzej miał poranioną krtań, ale to po tych respiratorach, sondach. I to właściwie była jedyna zmiana w stosunku do tego, jaki był Andrzej przedtem, przed wypadkiem. No i lekko osłabiony, no bo leżenie, spanie, wyspał się, prawda, przez te 7 dni.
Ja mam to szczęście, że nic nie pamiętam z wypadku. Czyli nie mam żadnego takiego przeżycia, żebym w którymkolwiek momencie był świadomy, że mnie coś bardzo poważnego grozi. Jak ja już się wybudziłem, to było właściwie, no widać, że będę chodził, będę mówił, będę się wspinał, że będę mógł uprawiać sport. Na pewno o wiele większy taki dramat przeżyli rodzice. Bo to było 5 dni, kiedy rzeczywiście byliśmy bardzo na zakręcie. Znaczy ja. I szczęśliwie uniknąłem tego bardzo traumatycznego przeżycia. Bo możliwe, że bym się nie wspinał na przykład dzisiaj. Gdybym pamiętał te kilka dni, kiedy się pewne rzeczy ważyły.
1,5 miesiąca po wypadku Andrzej grał już w piłkę. Po 0,5 roku ponownie się wspinał.
Mnie całe to wydarzenie przede wszystkim umocniło bardzo w wierze w cuda. No co tu dużo mówić, prawda? Bo człowiek tak wierzy w cuda bądź nie wierzy. Jeżeli nawet wierzy, no to tak nam kazano, gdzieś tam przeczytałem. Ale mieć czarno na białym to, no to jest ogromne doświadczenie.
Kiedy matka Celina Bożencka umierała, założone przez nią zgromadzenie liczyło około 200 sióstr na całym świecie.
Nigdy nie byłyśmy jakimś bardzo potężnym zgromadzeniem. Jest nas raczej mało, obecnie około 500 w świecie.
Siostra Maria Maksymilla.
Pracujemy w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, my również w Anglii, w Argentynie, w Australii, w Kanadzie. Taką w ostatnich latach otwartą placówką jest również placówka na Białorusi. Był jeszcze taki moment w historii naszego zgromadzenia, gdzie matka Celina zdecydowała się, odpowiedziała na wezwanie Kościoła i pracowałyśmy w Bułgarii wśród unitów. Jednakże ze względów politycznych po 7 latach musiałyśmy z tej pracy zrezygnować. Od początku, kiedy matka zakładała zgromadzenie, kiedy jeszcze nawet ono nie było tak bardzo uformowane, od razu matka zaczęła się zajmować prowadzeniem szkoły dla dziewcząt ubogich tutaj w Rzymie. I tak we wszystkich miejscach, gdzie zakładałyśmy nasze placówki, priorytetem było wychowanie. Były szkoły, przedszkole, ochronki. Na dalszym etapie rozwinęło się również szpitalnictwo, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, również w pracy parafialnej. W Polsce w czasach komunistycznych, kiedy musiałyśmy zrezygnować z naszych placówek oświatowych, po prostu zostały nam zabrane, wtedy większość sióstr podejmowało pracę taką parafialną, jako katechetki, jako zakrystianki, organistki. Tak jest do dzisiaj, ale może w mniejszym stopniu, bo w latach 80., kiedy odzyskałyśmy wiele naszych placówek, wracamy do tej działalności oświatowo-wychowawczej. W Polsce prowadzimy w sumie 3 szkoły, w Częstochowie, to jest szkoła podstawowa i gimnazjum. W Warszawie, to jest szkoła, która przetrwała te trudne lata komunizmu. Istnieje do dzisiaj, to jest liceum i gimnazjum. Mamy szkołę w Poznaniu, liceum i gimnazjum oraz w Wejherowie szkołę podstawową. I mamy również 4 przedszkola. W Kętach, w Wejherowie, w Brusach i w Grudziądzu. Również mamy placówkę oświatowo-wychowawczą dla dzieci upośledzonych w Mocarzewie. Myślę, że na terenie Polski wielką potrzebą jest, żeby te placówki oświatowo-wychowawcze, a więc szkoła, przedszkola, były umacniane, bo odzyskałyśmy je w latach 80. Borykałyśmy się przez szereg lat z dużymi problemami. To były i braki personalne. Siostry nie były przygotowywane do tego rodzaju pracy, a więc miałyśmy podwójne zadanie. Przygotować lokale odzyskane, często bardzo zniszczone. Trzeba było jakoś doprowadzić je do stanu używalności. A równocześnie przygotowywanie sióstr do tej pracy, aby sprostać wymaganiom dzisiejszego szkolnictwa. Oczywiście siostry pracują jako katechetki przy parafiach, nawet pojedyncze siostry pracują na uczelniach, wykładają. w parafiach, zajmujemy się pracą w zakrystii, pracę administracyjną podejmujemy w biurach parafialnych. Dbamy też o wystrój kościoła, prowadzimy na przykład w Poznaniu pracownię szat liturgicznych. Tę pracę podejmujemy we współpracy z osobami świeckimi. Nie mamy takiej placówki, żeby siostry same, ale we współpracy z osobami świeckimi. Staramy się, aby te placówki były prowadzone w duchu zmartwychwstańskim. Chciałam tutaj jeszcze może dodać, że przy zgromadzeniu istnieje też od samego początku, od czasów matki Celiny, Zrzeszenie Kobiet Świeckich pod pierwotną nazwą Siostry Zjednoczone. Dzisiaj nazywamy je Apostołki Zmartwychwstania. To są osoby świeckie żyjące w rodzinach, duchowością zmartwychwstania i oddziałujące tym paschalnym charyzmatem na środowisko, w którym żyją.
Myślę, że bardzo istotne w obecnych czasach w postaci matki Celiny jest to, że jak weźmy się do ręki, właśnie chociażby te listy, bo one są szczerym mówieniem wprost do swojej córki, to nie jest to taka postać do hagiografii. To z różnymi wrażeniami na temat ludzi, z różnymi emocjami, czasami bardzo gwałtownymi, a jednocześnie jest to przepełnione bardzo miłością, takim życzliwym stosunkiem do człowieka. Ale nie jest to święta, która stoi na piedestale. Za to z poważniejszych spraw, które można by powiedzieć takich bardziej wymiernych, o tym się w tej chwili w ogóle nie mówi. Po Soborze II Watykańskim nie istnieje coś takiego jak dwa chóry w zakonach. Za to w czasach, które były wtedy, to istniały nawet zakony, w których były trzy chóry. Matka Celina bardzo walczyła o to, żeby to był zakon jednochórowy. Tam była tylko matka generalna i wszystkie siostry. Żeby podział obowiązków był jakby równy, nie było osób uprzywilejowanych i mniej uprzywilejowanych. Ja myślę, że to jest bardzo ważne dla współczesnych, zwłaszcza młodych chrześcijan, którzy są bardzo wrażliwi na wszelkiego rodzaju nierówności, na różnego rodzaju takie tworzenie elit, prawda, nie zawsze uzasadnione. Tu tego nie ma, to wprost było wyraźnie mówione, że tak nie może być. To zdecydowanie było takie nastawienie bardzo na człowieka.
Nie była też osobą, która chciałaby rywalizować z innymi. Czasami, kiedy zdarzało się, że którejś siostrze wymknęło się jakieś porównanie czy z innymi zgromadzeniami, przesiąknięte trochę i zazdrością, matka pokornie mówiła i wyrażała właściwie nawet swoją wdzięczność. Mówiła, niech inne zgromadzenia się rozwijajmy, nie zazdrośćmy im, my pełnijmy wolę Bożą. Kiedy spojrzymy na jej codzienność, jej wielkością było wierne życie codziennie i pragnienie wypełnienia woli Bożej. Więc matka Celina zachęca mnie do tego, aby codzienność przeżywać w tym kierunku ku świętości. Również zachętą jest i to, mamy już w naszym zgromadzeniu jedną błogosławioną siostrę, która wyprzedziła matkę Celinę w gronie 108 błogosławionych męczenników, siostrę Alicję Kotowską, która również żyjąc duchem paschalnym, który przekazała matka Celina, też się uświęciła, więc jest to świadectwem na to, że charyzmat paschalny jest drogą do świętości. Inną jeszcze cechą bardzo piękną u matki Celiny dostrzegamy jej wielką zależność i posłuszeństwo Kościołowi. Na drodze formowania zgromadzenia, na drodze dążenia do jego zatwierdzenia przez Kościół, występowało szereg licznych trudności z zatwierdzeniem konstytucji, naszego prawa. Matka Celina sama osobiście wykazuje i zawsze zaleca siostrom, aby decyzje Kościoła przyjmowały z wielką wiarą i poddaniem.
Darem za beatyfikację matki Celiny Bożenckiej jest otwarcie w Tanzanii szkoły dla dziewcząt.
Bo nie są wykształcone i nie mają możliwości, bo jest takie myślenie, że dziewczynki nie potrzebują wykształcenia. I wysłałyśmy siostry i zaczynają. Musimy tam być. Musimy tam być dla cierpiących, dla biednych, dla wszystkich, którzy nas potrzebują, którzy potrzebują ten uśmiech, te kilka słów nadziei i nasze życie, żeby było w zgodzie z tym, co matka Celina chciała.
Błogosławieni ubodzy w duchu.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus. Królestwo.